aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Szczerego odmawiania modlitwy Ojcze Nasz uczył Franciszek na porannej Eucharystii. Na osobnych audiencjach papież przyjął przedstawicieli kościołów wschodnich oraz uczestników ministerialnego szczytu FAO. Utrzymywanie się plagi głodu nazwał niewytłumaczalnym skandalem. 20 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. By odmawiać Ojcze Nasz, musimy mieć serce pełne pokoju z naszymi braćmi, podkreślił to papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Ojcze to słowo klucz tej modlitwy, która nie jest ani pogańskim słowotokiem, ani magicznym zaklęciem.
Do kogo się modlę? Do Boga Wszechmogącego. To zbyt odległe. Nie czuję tego. Jezus zresztą też tego nie czuł. Do kogo się modlę? Do Boga kosmosu? Trochę się do tego w naszych czasach przyzwyczailiśmy, nieprawdaż? Jest takie pojęcie Boga kosmicznego, takie politeistyczne ujęcie pochodzące z popkultury. Ale ty masz się modlić do Ojca. Mocne jest to słowo, Ojciec. Masz modlić się do tego, który ciebie zrodził, który dał ci życie. I nie chodzi o wszystkich, bo to zbyt anonimowe. Tobie im nie dał życie. I jest on tym, który towarzyszy ci w drodze, zna całe twoje życie, wszystko. To, co jest dobre i to, co nie jest zbyt dobre. Wie wszystko. Jeśli nie zaczynamy modlitwy tym słowem, ale nie tyle wymówionym ustami, co sercem, nie możemy modlić się po chrześcijańsku.
Drugie ważne słowo tej podstawowej modlitwy to nasz, kontynuował papież. Ów ojciec, do którego się modlę, nie jest tylko mój. Nie jestem jedynakiem. Z kolei kluczem do bycia bratem jest inny pasus tej modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Non si può pregare con nemici nel cuore.
O nie, nie da się modlić z nieprzyjaciółmi, z braćmi wrogami w sercu. Nie da się. To jest trudne. Owszem, nie jest łatwe. Proszę księdza, nie mogę powiedzieć ojcze, nie dam rady. To prawda i ja to rozumiem. Nie mogę powiedzieć nasz, bo ten mi zrobił to, a tamten tamto. Nie da się. Tamci muszą iść do diabła, co? Oni nie są moi. To prawda, nie jest łatwo. Ale Jezus obiecał nam Ducha Świętego. On nas uczy, od środka, od serca, jak mówić Ojcze i jak mówić nasz. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby nas tego nauczył, zaprowadzając pokój ze wszystkimi naszymi nieprzyjaciółmi.
Franciszek spotkał się z delegacją FAO. Przypomniał im, że świat produkuje tyle żywności, że wystarczyłaby ona do wyżywienia wszystkich. Największym problemem jest jednak jej dystrybucja.
Inicjatyw i możliwych rozwiązań jest wiele i nie ograniczają się one do zwiększania produkcji. Dobrze wiadomo, że aktualna produkcja jest wystarczająca, a mimo wszystko miliony ludzi cierpi i umiera z głodu. Drodzy przyjaciele, to prawdziwy skandal. Jest zatem konieczne znalezienie takiego rozwiązania, by wszyscy mogli korzystać z owoców ziemi. Nie tylko, by unikać zwiększania dysproporcji między tymi, którzy mają więcej, a tymi, którzy muszą się zadowolić okruchami, ale przede wszystkim, by spełnić wymagania sprawiedliwości, równości i szacunku dla każdej ludzkiej istoty.
Dramatyczną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie przypomniał papież w czasie audiencji dla uczestników spotkania dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Franciszek ponowił też apel o pokojowe zakończenie konfliktu w Syrii.
Chciałbym raz jeszcze zaapelować z głębi serca do osób odpowiedzialnych za narody i za organizacje międzynarodowe, do wierzących każdej religii i do ludzi dobrej woli, o położenie kresu wszelkiemu cierpieniu, przemocy, dyskryminacji religijnej, kulturowej i społecznej. Niech konflikt siejący śmierć ustąpi miejsca pojednaniu, które niesie życie. Wszystkim, którzy cierpią, mówię z mocą, nigdy nie traćcie nadziei. Kościół jest przy was, niesie wam wsparcie. Proszę, byście uczynili wszystko, co w waszej mocy, dla zaradzenia wielkim potrzebom dotkniętej konfliktami ludności, szczególnie syryjskiej, ludzi z umiłowanej Syrii, uchodźców i wygnańców, którzy są coraz liczniejsi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. 13 maja 2009 roku rozpoczęła się 9-letnia Wielka Nowenna Fatimska. Poprzedza ona 100. rocznicę objawień, która będzie obchodzona w 2017 roku. Kontekst historyczno-polityczny, w jakim znajdowała się Portugalia w czasie przekazywania przez Maryję orędzia Trojgu Ubogim Pastuszkom, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, przybliży ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, w rozmowie z Ewą Pietrzak. Audycję przygotowała Rozgłośnia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam ojca Stanisława Przepierskiego, dominikanina. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże Pani i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Drodzy Państwo, podczas naszego dzisiejszego spotkania zajmiemy się kontekstem historycznym, bo właśnie historia wyjaśnia nam także prześladowania na dzieciach Jacyncie, Franciszku i Łucji. Co takiego miało miejsce w Portugalii?
To całkowity jakiś szaleńczy pomysł wyrugowania wiary z serc wszystkich Portugalczyków. Ale to nawet wcześniej niż 3 lata. W 1910 roku nastąpił przewrót republikański w Portugalii, który położył kres monarchii i do władzy doszło ugrupowanie republikańskie, mocno infiltrowane jednak przez masonerię, jak mówią fachowcy, od tego zagadnienia i od lat nie kryjące swoich antyklerykalnych lęków i uprzedzeń. Jeszcze podczas trwania puczu, który zmusił do emigracji Manuela II, to jest króla portugalskiego, 5 października 1910 roku, czyli 7 lat właściwie przed objawieniami fatimskimi, wystąpieniom antymonarchistycznym towarzyszyły napaści i to często właśnie na osoby duchowne i w ogóle na ludzi wierzących. To było coś dramatycznego. W wyniku tych aktów agresji zginęło 2 księży, a do końca roku zamordowano co najmniej 15 księży i zakonników, ponadto bandy tzw. populares, złożone z przedstawicieli republikańskiej ulicy, które właściwie zawsze było określane jako nieznani sprawcy, ciężko pobiły te grupy, w tym samym czasie ponad 100 duchownych. Na porządku dziennym, jak historycy to opisują, nie tylko w stolicy, ale również na prowincji były napaści na kościoły. Tylko przez 4 dni trwania republiki zdemolowano 20 świątyń oraz domy zakonne. Bardzo mocno był szykanowany zakon jezuitów.
Boże, jak słucham o tym, to przypomina mi się rewolucja francuska.
No tak, bo to była forma takiego przeszczepienia ideałów rewolucji francuskich do Portugalii. Poza tym atakowano i niszczono redakcje katolickich pism w Lizbonie oraz w Porto, czyli tych najbliższych właściwie. Fatima leży między Lizboną a Porto. I te antykatolickie programy Republika Portugalska ujęła w takie ramy systemowe. Działania wymierzone przeciwko Kościołowi nie były przypadkowe absolutnie. Ta polityka antykościelna zainicjowana przez pierwszy rząd republikański była podejmowana aż do 1918 roku. Czyli tutaj postacią taką symboliczną był Alfonso Costa, profesor prawa w Coimbrze. To też jest blisko Fatimy. On był ministrem sprawiedliwości. Costa, portugalski odpowiednik naczelnego laicyzatora III Republiki w 1902 i 1905 roku, miał ambicje w ciągu 2 pokoleń całkowicie wyplenić katolicyzm w Portugalii.
Mówił o tym jawnie?
Jawnie. To było oczywiście programowo. Rząd opublikował opracowany przez ministra Costę dekret obwieszczający kasatę wszystkich zgromadzeń zakonnych Portugalii. Na pierwszy ogień poszli księża jezuici. W trybie natychmiastowym aresztowano i wydalono z Portugalii wszystkich 388 członków Towarzystwa Jezusowego. Usunięto w Portugalii nauczanie religii w szkołach, a osobom duchownym oraz instytucjom kościelnym zakazano nauczania nie tylko w szkołach państwowych, ale również w szkołach prywatnych.
Czy w jakiś sposób katolicy przeciwstawiali się tego typu restrykcjom?
Oczywiście, że były próby. Po pierwsze, pomimo że Kościół uznał biskupi pewną lojalność w stosunku do republiki, to jednak nawoływał do wierności Rzymowi, do wierności zasadom wiary i za to był właśnie prześladowany, między innymi biskupi i Porto, i Lizbony zostali wydaleni z Portugalii, z własnego kraju, z własnych diecezji i większość episkopatu portugalskiego. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było prześladowanie. Właściwie Portugalia została bez biskupów w tym czasie. To pokazuje tło objawień fatimskich, dlaczego tak się dzieje. I ja tylko przypomnę, że stał się wielki dramat w 1913 roku podczas procesji ku czci świętego Antoniego, grupy właśnie wspomnianych bojówkarzy, inspirowanych przez te laickie prądy, jak mówią, mówię jeszcze raz, fachowcy od tego tematu, również zwolennicy masonerii, ich przedstawiciele, rozbijały tę procesję, nawet rzucając ładunki wybuchowe. To byli zwolennicy tego Alfonsa Costa. Tam zginęło wielu ludzi, między innymi dzieci. W czerwcu Matka Boża, 13 czerwca 1917 roku, nakazuje im nawet czytać. To pokazuje, że one były po prostu analfabetami. No. Zatem nie można było ich wkomponować, tych trojga dzieci, pastuszków, w jakąś organizację, która byłaby z zasady wymierzona przeciwko rządowi tej republikańskiemu Portugalii. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że na mocy dekretu rządu po prostu skonfiskowano całe dobra kościelne. One były, te dobra, dzierżawione tak zwanym stowarzyszeniom kultowym. Stworzono coś w rodzaju takich organizacji kultowych, które miały pieczę, trzymały nad i ogląd całej sytuacji związanej z ruchem religijnym. One miały właściwie gasić wszelkie przejawy takiej spontanicznej religijności i również zewnętrznych objawów religijności w postaci procesji ku czci Bożego Ciała, tych zewnętrznych poza świątyniami. I stopniowo to miało wszystko wygasać. Księża mieli pensje państwowe, oczywiście z datków wiernych. Państwo w tym właśnie nie utrzymywało wprost, tylko były to po prostu datki ludzi wierzących. Po tych wydarzeniach w Lizbonie Costa się nie spodobał jednak pewnemu odłamowi, bardziej takiemu spokojnemu, republikanów. Odciągnięto go od władzy. Ja tylko wspomnę, że przeciwko tym wszystkim antykościelnym zachowaniom wystąpili patriarchowie Lizbony, biskup Faro, Lamego, Portalegre, Viseu. Pokazuje, jak bardzo zintegrowane były też działania kościelne. Stąd zwolennicy tych reform liberalizujących, mających wyeliminować religię z życia społecznego, życia kulturowego Portugalii, mówiły, że wszystkie te późniejsze objawienia fatimskie to są próby reaktywowania wiary w Portugalii, inspirowane przez jezuitów czy przez właśnie biskupów. Tymczasem sam biskup nie dowierzał objawieniom fatimskim.
Tak, zazwyczaj jest, prawda?
Wysyłał kapłanów, którzy poddawali niekiedy trudnym jednak takim rozmowom, które miały weryfikować prawdziwość tych objawień owego trojga dzieci.
No bo powiedzmy naszym radiosłuchaczom, przypomnijmy, że tak naprawdę takie wiarygodne badanie tych objawień może odbywać się wtedy, kiedy te objawienia się zakończą.
To jest zamknięty przekaz, który można dopiero analizować. Dopóki zamknięty przekaz nie domyka się jakąś określonym przesłaniem, tak długo Kościół musi być ostrożny, ponieważ nigdy nie wiadomo, co będzie następnym etapem tego przesłania, które rości sobie prawo do powszechnej obowiązywalności, prawda? I stąd Kościół jest tutaj bardzo ostrożny. Chciałbym jeszcze przywołać te niektóre wydarzenia. W lutym dopiero 14 roku, kiedy właśnie nie spodobały się te wydarzenia z Lizbony i obrzucanie wiernych bombami, zezwolono na powrót biskupów z wygnania, ale Costa sobie wcale tak łatwo nie odpuścił. Później nastąpił pucz, po którym on ponownie doszedł do władzy w 15 roku. Walki w Lizbonie trwały od 14 do 18 maja. Ten maj, proszę zauważyć, jest ciągle tym miesiącem takim trochę niespokojnym w Portugalii i zginęło wtedy około 300 osób. Costa ponownie wypędził z kraju dwóch najważniejszych hierarchów portugalskich, to znowu patriarchę Lizbony i biskupa Porto, czyli mówię jeszcze raz, tego okręgu, w którym znajdowała się Fatima i znajduje się po dziś. Ponadto zamknięto wszystkie redakcje pism katolickich, jak już wspomniałem, ale to jest powtórzenie, i uniemożliwiono funkcjonowanie diecezjalnych seminariów duchownych, czyli w ogóle nie było...
Wszystko zamykanie, tak?
Tak, po prostu gaszenie kompletnie. Na skutek działań sponsorowanych przez rząd nieznanych sprawców zginęło w Portugalii w latach od 1915 do 1917 dwa razy więcej katolików świeckich i duchownych niż żołnierzy portugalskich walczących od marca 1916 roku na frontach I wojny światowej w Europie. Proszę zobaczyć, o jakiej skali były to prześladowania.
Ale tak jak słucham tych wydarzeń, to wydaje się, że podobne miały miejsce także w latach 20. XX wieku w Meksyku, tak? Słynne powstanie Cristeros i film Krystiada.
Tak. To właśnie to jest ten duch, nazwijmy to, czasu, który specyficznie się objawiał w takiej potwornej agresji w stosunku do Kościoła.
A u nas, można powiedzieć, w naszej ojczyźnie nastąpiło to nieco później.
Nieco później. Byliśmy osłabiani. To jest swoisty fenomen. Ja bym może tego nawet nie chciał teraz specjalnie omawiać, bo gdybyśmy weszli na teren naszej ojczyzny, no to ten okres międzywojnia, prawda, i wielkiej łaski pokoju, jaką nasza ojczyzna wtedy otrzymała, i tej inspiracji oddolnej, jaką było odbudowywanie naszego świadomości społecznej i kraju, było to niebywała moc i energia, ale to też wymaga, mówię, stosownej audycji, jeśli tak by można powiedzieć. Natomiast późniejsze wydarzenia w Fatimie, które właściwie były szokiem dla wspomnianych środowisk laickich, one wypadły w 200. rocznicę powstania masonerii. I to też było jakimś policzkiem traktowane przez zwolenników tego myślenia i tego działania jako po prostu jawna walka z ideami tak zwanymi wolnomyślicielskimi. Burmistrz gminy Ourem, w obrębie której leżała Fatima, to był człowiek, który miał szczególne prawa. To był Arturo de Oliveira Santos, człowiek z zawodu, który był kowalem. W wieku 26 lat wstąpił do Loży Wielkiego Wschodu w Leiri, ale później sam stworzył taką osobny odłam w Ourem. 13 sierpnia, jak tutaj już trochę przeskoczę, on właśnie osobiście udał się do Fatimy, gdzie formalnie w domu Hiacynty i Franciszka aresztował trojgę dzieci po pierwszym takim przesłuchaniu. To przesłuchanie było oczywiście odwołujące się do straszenia. To było ciekawe, że burmistrz chciał wyciągnąć z tych dzieci wszystkie tajemnice, którym nie wolno im było przedstawiać komukolwiek. Przypomnijmy, że niektóre z tych tajemnic dopiero po zamknięciu całych objawień fatimskich siostra Łucja na piśmie przekazała do Watykanu. Ona spisywała to później, przypominając sobie niektóre wydarzenia, już jako siostra w zakonie świętej Doroty. Hiacynta i Franek już nie żyli wtedy. Prześladowanie było tak mocne, że te dzieci zostały zaaresztowane i przewiezione do więzienia, gdzie straszono ich. Jeśli nie wyjawią sekretów, no to usmażą w oliwie. No to,
tak, pamiętam to porównanie.
Prawda? Te dzieci powiedziały, że się nie boją śmierci, bo tym szybciej zobaczą Panią z nieba i że będą w niebie po prostu, co miały obiecane przez samą Matkę Bożą. One zostały wypuszczone z tego więzienia 15 sierpnia, czyli w święto uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. I te pełne objawienia przypadające w sierpniu dopiero przypadły 19 sierpnia. Ja tylko chcę pokazać, jak bardzo to tło społeczne, tło polityczne i cała ta dramaturgia, próba zachowania wiary w Portugalii przez ludzi prostych, którzy już zostali właściwie pozbawieni pasterzy, nagle została wzmocniona, prawda, przez działanie z nieba. To nadprzyrodzona interwencja Matki Bożej, która nie wychodzi sama z własną inspiracją, tylko posłana przez trójjedynego Boga, bo tak należy to widzieć.
Moim i Państwa gościem był ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, promotor kultu maryjnego. Szczęść Boże, dzięki serdeczne.
Szczęść Boże, dziękuję Pani.
Ojcem Stanisławem Przepierskim, dominikaninem, o kontekście historyczno-politycznym objawień maryjnych w Fatimie rozmawiała Ewa Pietrzak. Audycję przygotowała Rozgłośnia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.